te wojska rosyjskie, które są na przyczółku chersońskim, szybko rozbić, bo będą musieli Rosjanie oszczędzać wszystkiego, i paliwa, i amunicji, żeby móc się bronić. Bo trzeba pamiętać, że teren też zawsze walczy i w rękach dobrego dowódcy teren jest zawsze narzędziem, którego wspiera w działaniach bojowych. Ja wolałbym, żeby moi żołnierze się w nocy przerywali przez ogrążenie. Może nie wszyscy by się przedarli, ale na pewno część by się uratowała, a Rosjanie zgotowali im los taki, jaki gotowali wszystkim jeńcom.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Zaczynamy, drodzy Państwo, od kciuków. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, i kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu, a więc zwarliśmy szyki. Super! I kciuk numer 3 dla naszego partnera KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Czołem! Dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest nie kto inny jak generał Waldemar Skrzypczak. Czołem, panie generale!
Czołgiem, czołem, witam Państwa, dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, panie generale. Cieszę się, że pan akurat nie na urlopie.
Znaczy, generalnie jestem na emeryturze, zatem jestem na permanentnym urlopie.
No, ale na wyjeździe.
Znaczy, generalnie jestem już u siebie w domu, także byłem na wyjazdach. Ja jestem zwolennikiem polskiego Bałtyku, polskiego morza. Jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżam, to nad polskie morze lub polskie góry.
No dobrze, w takim razie super. Też uwielbiam polskie morze, chociaż ostatnio podobno strasznie za mnóstwo turystów na plażach i parawanów, i nie można szpilki wcisnąć.
Znaczy, generalnie to, że turystów jest dużo, to dobrze, bo to jest biznes dla polskiego wybrzeża. Natomiast rzeczywiście ta nowa kultura turystyczna, parawaning, jest utrapieniem dla plażowiczów wszystkich i uważam, że to powinno być w jakiś sposób uregulowane, bo nie może być tego, że sobie ludzie wydzielają działki na plaży i grodzą się jak chcą.
Dokładnie. Dobrze, panie generale, to jest, drodzy państwo, ciekawa będzie dla państwa też ta rozmowa. Myśmy z panem generałem rozmawiali do tej pory dwa razy, to jest trzeci raz. Pierwsza nasza rozmowa była pierwszego dnia wojny, 24 lutego. Druga, z tego co pamiętam, 90. Dzisiaj jest 177 dzień wojny, więc no, myślę, że to będzie też ciekawe spojrzenie, tak co parę miesięcy się spotykamy. Panie generale, dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje na Ukrainie, co się działo przede wszystkim dzisiaj w nocy, wybuchowej nocy. Także pytanie, czy jest pan gotowy?
Tak jest, startujemy.
Startujemy. Dobrze, to zanim zastartujemy, tylko krótkie podziękowanie dla naszych widzów, którzy nas obserwują. Drodzy Państwo, dzięki. Kciuk dla Was. Dziękuję, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i przypominam o historiarealna.pl, nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Redis Bet i książki. Panie generale, no to ja zapytam od razu, co się działo dzisiaj w nocy? To jest po prostu, nie wiem, kilka dosłownie albo nawet kilkanaście ataków, kilka bardzo spektakularnych, to są ataki rakietowe na rosyjskie tyły. Co się dzieje?
Czy generalnie dzieje się to, co jest w ramach tej kompleksowej operacji uderzeniowej realizowanej przez Ukraińców w ramach obezwładnienia systemu dowodzenia oraz logistyki armii rosyjskiej. Ukraińcy tworząc warunki do tego, aby móc prowadzić skuteczne działania, szczególnie w bitwie na przyczółku chersońskim, muszą Rosjan pozbawić dowodzenia i wsparcia logistycznego, i to czynią uderzeniami rakiet. Od wielu dni już w zasadzie uderzają na wszystkie systemy, które są w zasięgu możliwości rażenia armii ukraińskiej. Paraliżują stanowiska dowodzenia, rozbijają stanowiska dowodzenia, paraliżują łączność między stanowiskami dowodzenia, uderzają w linie zaopatrzenia, uderzają w składy amunicji, w składy paliw, wysadzają w powietrze, uderzają na lotniska. I co bardzo ważne, chciałbym zwrócić uwagę, że Ukraińcy uznali, że lotniska, na których bazują samoloty, są istotne z punktu widzenia możliwości działania tego lotnictwa i uderzają na lotniska, niszcząc samoloty głównie i pasy startowe, bo to jest głównym celem działania armii ukraińskiej. Niektórzy eksperci twierdzą, że uderzenia mają służyć zniszczeniu składów rakiet. Jeżeli się nie zniszczy nosicieli rakiet i płyty lotniskowych, to może mieć nadzieję na to, że Rosjanie nadal będą uderzali. A jeżeli uda się Rosjanom zniszczyć samolot i pasy startowe, to mogą mieć milion rakiet, ale to chyba jako oszczepy je mogą traktować, skoro nie będzie nosicieli.
No tak, ja tutaj wypisałem sobie kilka takich najbardziej spektakularnych celów. No to jest Kercz na Krymie, lotnisko Belbek, to jest już bardzo blisko Sewastopola, a więc ten bardzo newralgiczny punkt. Tam stacjonuje flota czarnomorska. W Białogrodzie jakieś wielkie składy płoną chyba nawet teraz, bo przecież to nie da się tego tak opanować, tych pożarów. Paliwa. No więc pytanie, już wiemy, co uderzają, bo nam pan to pięknie przedstawił, ale panie generale, po co?
To znaczy po to, żeby pozbawić Rosjan możliwości kontynuowania operacji zaczepnych głównie w rejonie Łuku Donbaskiego, jak i skutecznej obrony, czy nawet zasilania wojsk, które walczą na przyczółku chersońskim, ponieważ uważam, że dla Ukraińców w tej chwili kluczową jest wygranie bitwy na przyczółku chersońskim i jeżeli nie odetną zapasów środków materiałowych dopływu sił rosyjskich z południa w kierunku na Cherson, to nie wykonają swojego zadania, nie wygrają tej bitwy. A zatem głównym celem jest pozbawienie, może inaczej, obniżenie zdolności armii rosyjskiej do prowadzenia aktywnych operacji.
Rozumiem, bo to jest zawsze pytanie, defensywa czy ofensywa na wojnie? Jedni uważają, że to jest przygotowanie artyleryjskie przed atakiem, a drudzy, czyli kontrofensywą ukraińską, a drudzy uważają, że właśnie to chodzi o to, żeby głodem wziąć tą armię rosyjską w Chersoniu, żeby po prostu odciąć ją od zaplecza, żeby ona nie miała czym walczyć. Rozumiem, że pan jest bliższy tej defensywnej opinii.
Znaczy generalnie uważam, że te uderzenia służą wszystkim pozbawieniu zdolności armii rosyjskiej, żeby nie mieli środków do prowadzenia walki, do kontynuowania walki, a jest to tym samym stwarza się warunki do tego, żeby te siły nie były w stanie, szczególnie te, które są na przyczółku chersońskim, które w tej chwili mają ograniczone możliwości dostaw sprzętu, dostaw materiałów, z uwagi na zerwane przeprawy na Dnieprze, a przeprawy promowe nie zaspokoją potrzeb tak licznych wojsk, które są na przyczółku chersońskim. W związku z tym odcięcie dostaw, dopływu sił pozwoli Ukraińcom te wojska rosyjskie, które są na przyczółku chersońskim, szybko rozbić, bo będą musieli Rosjanie oszczędzać wszystkiego, i paliwa, i amunicji, żeby móc się bronić.
Rozumiem, dobrze. Ja taki tylko powiem przykład, że podobno myśliwce z Krymu się poderwały i musiały się przebazować gdzieś do Rosji, bo już nie czują się Rosjanie bezpieczni na Krymie, który do tej pory jeszcze, nie wiem, no ten ostatni atak był, nie wiem, za pierwszy atak na Krym tydzień temu, wcześniej tak, tego nie było. Czy to pokazuje, że inicjatywa na tym południu przechodzi w ręce Ukraińców i Rosjanie tam po prostu zbierają cięgi?
Generalnie proszę zauważyć, że nie tylko na południu były uderzenia na lotniska, ale były również uderzenia na lotniska, na miejsca bazowania lotnictwa rosyjskiego na Białorusi. Także działania są wielokierunkowe, one mają pozbawić lotnictwo możliwości uderzeniowych. W tej chwili zmuszenie Rosjan do przebazowania lotnictwa w odległość większą od frontu z wojskowego punktu widzenia, jeżeli chodzi o Ukraińców, jest wielkim sukcesem Ukraińców, bo zasięg tego lotnictwa będzie przez to ograniczony bardzo. Bo co się liczy, jeżeli chodzi o użycie lotnictwa? Promień działania. Ten promień działania przez to, że będą musiały startować z odległych lotnisk, będzie bardzo ograniczony i czas pobytu tych samolotów w rejonie wykonania zadania będzie dużo krótszy niż miało miejsce to do tej pory, czyli ich możliwości bojowe są przez to ograniczone.
Czyli to ma trochę, to jest takie wyrównanie potencjałów, no bo nie jest tajemnicą, że ukraińskie lotnictwo jest bardzo skromne, przynajmniej na razie, prawda? I tutaj ta przewaga powietrzna Rosjan była olbrzymia, a teraz ona się niweluje.
Znaczy, to jest fakt, ona się niweluje i wydaje się, że to, że Rosjanie musieli zrobić ten odskok poza zasięg rakiet swoim lotnictwem, powoduje to, że jego możliwości są bardzo ograniczone i to wymuszenie tego skoku bym zaliczył do sukcesów armii ukraińskiej. Rzecz bardzo istotna to wprawdzie to lotnictwo ukraińskie jest bardzo skromne, ono jest aktywne, a jego aktywność wzrasta dzięki temu, że Ukraińcy otrzymali pociski przeciwradylokacyjne, przeciwradarowe HARM, które skutecznie wyrąbują korytarze w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej dla skutecznego działania lotnictwa ukraińskiego, bo w tej chwili każdy samolot, który wysyłają w powietrze Ukraińcy, jest samolotem Wabikiem, który powoduje to, że Rosjanie uruchamiają wszystkie radary do obserwacji i do przygotowania otwarcia ognia rakietowego do środków napadu powietrznego. Samolot Wabik, za samolotem Wabikiem idą samoloty pociskami HARM, które się naprowadzają na aktywne radiolokatory, aktywne radary, niszczą je, a za tymi samolotami, które niszczą radary, wychodzą samoloty uderzeniowe, które w tym czasie wykonują uderzenia na obiekty armii rosyjskiej. To jest taka przemyślana taktyka, bardzo, bardzo przemyślana i widać bardzo skuteczna, bo Ukraińcy rąbią korytarze w obronie przeciwlotniczej rosyjskiej, przez to mają możliwości użycia tego skromnego lotnictwa do uderzeń na pozycje armii rosyjskiej.
No to rzeczywiście pasjonujące. Gdy jesteśmy już przy kwestiach technicznych, istnieje jakiś tam spór i dyskusja ekspertów, czym dokładnie Ukraińcy biją w ten Krym. Teraz interesująca wiadomość, bo przeważała opinia, że to są uderzenia ziemia-ziemia, a tymczasem mieszkańcy Krymu relacjonowali w rozmowach z dziennikarzami, że widzieli błyski i nadlatujące pociski i huk ze strony morza. Czy to oznacza, że uruchomiła się marynarka wojenna Ukrainy i tłuką, nie wiem, no właśnie, czym? Neptunami? To...
Znaczy generalnie powiem tak, mam wątpliwości, czy to marynarka ukraińska, bo podejrzewam, że Rosjanie skutecznie blokują akweny morskie swoją flotą, oczywiście sami będąc poza zasięgiem rakiet przeciwokrętowych armii ukraińskiej. Natomiast skłaniał mi się ku temu, że wykonują te zadania samoloty, które mają rakiety podwieszane na belkach, które mają takie zdolności, że dolecą, wykonają zadanie. One wychodzą w morze, robią krok nad morzem poniżej zasięgów radarów. One idą tuż nad lustrem wody i one są w zasadzie niewidoczne dla radarów, zarówno tych, które stoją na lądzie rosyjskich, jak i radarów okrętowych. I taka para samolotów uzbrojona w kilkanaście rakiet jest w stanie z dystansu 10-12, może nawet więcej kilometrów z nadmorza, z niskiego pułapu, który dochodzą do celu, robią górkę, odpalają rakiety, po czym schodzą znowu i odchodzą na niskim pułapie, nadal będąc poza zasięgiem radarów, bo kluczową sprawą jest to, że Rosjanie mają na Krymie skuteczną obronę przeciwlotniczą, którą wzmacniają radary, które obserwują przestrzeń powietrzną. Dlatego też moim zdaniem tutaj jest taktyka użycia lotnictwa ukraińskiego nad lustrem wody, górka przed obiektem, odpalenie rakiet, zejście i odejście nisko poniżej zasięgu widoczności radarów. I to jest moim zdaniem przemieszana taktyka. Natomiast wspomniał pan o rakietach, być może Neptunach. Neptuny są to przeciwokrętowe rakiety, tak na dobrą sprawę są to ziemia, woda, ale znając możliwości Ukraińców, znając możliwości ich przemysłu i zaawansowania technologii, jestem skłonny uwierzyć w to, że ich Neptuny przerobili na rakiety ziemia-ziemia. I że oni są w stanie tymi rakietami na zasięg 250 km uderzyć, czyli być może nawet uderzyli na to pierwsze lotnisko tydzień temu tymi rakietami. W tej chwili patrząc na możliwości improwizacji improwizacji Ukraińców, jeżeli chodzi o wykorzystanie różnego rodzaju technologii zaawansowanych i mniej zaawansowanych, skłonny jestem dać wiarę w to, że Ukraińcy przerabiają rakiety ziemia-woda na ziemia-ziemia.
To ciekawe, to jest tutaj ten kontekst tych amerykańskich zapewnień, że to nie była amerykańska broń, tylko ukraińska, no ale wiadomo, no, nie wierzę w informacje niezdementowane, jak to mówił klasyk, więc no, tutaj trudno powiedzieć. Natomiast zanim wrócimy na pola bitew na lądzie, to chciałem zapytać o Krym, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to znaczy ten wielki eksodus turystów, zatkany most korkiem i tak dalej. To wszystko było spektakularne, ale de facto to chyba nie ma dużego znaczenia. Ale znaczenie ma nowy raport amerykański, jednego z amerykańskich think tanków, który powołując się na źródła wywiadowcze mówi, że rosyjskie dowództwo na Krymie traci wiarę w zwycięstwo i w możliwość, uwaga, w ogóle czyżby utrzymania półwyspu? Czy uważa pan, panie generale, że jest możliwość po likwidacji tego przyczółka chersońskiego, że Ukraińcy mogą zawalczyć o Krym, czy też to jest science fiction?
Znaczy, moim zdaniem to jest science fiction na dzisiaj. To są spekulacje think tanków różnych i wie pan, think tanki z tego żyją. Spekulują, podnoszą atmosferę, rozkręcają atmosferę. Moim zdaniem kluczową sprawą jest wygranie bitwy na przyczółku chersońskim. Żeby się Ukraińcom udało dojść do Dniepru, to na pewno Rosjanie im tego Dniepru nie pozwolą sforsować i będą bronili tego wschodniego brzegu Dniepru Rosjanie, aby uniemożliwić forsowanie. Jeszcze do Krymu jeszcze daleka droga, bo jeszcze trzeba pokonać tą odległość między Dnieprem a Krymem, tym przesmykiem krymskim. W związku z tym wydaje się, że na dzisiaj, patrząc na tempo działania armii ukraińskiej, na tempo prowadzenia operacji, nie jestem skłonny dać wiarę, że do jesieni się uda Ukraińcom dojść do Krymu, choć bardzo wierzę, że ta bitwa na Przyciółku Hercegowskim, jeżeli skończy się dla Ukraińców powodzeniem, będzie przełomem tej wojny, bo ona może odwrócić losy tej wojny, która na pewno, ta klęska na Przyciółku Hercegowskim, jeżeli się udała Ukraińcom, wstrząśnie na pewno Rosjanami bardzo mocno, bo oni do tej pory nie znali się takiej porażki, której mogą doznać na Przyciółku Hercegowskim, a moim zdaniem rysuje się ta porażka. Krym jest moim zdaniem w roku nieściągalny.
Ale jak pan przewiduje to bitwę o Cherson? Czy to będzie tak, że Ukraińcy po prostu zbiorą siły i będą szturmowali frontalnie miasto? Dojdzie do, tak jak nie wiem, w Siewierodoniecku, do walk ulicznych trwających wiele tygodni i ciężkich walk? Czy też odwrotnie, zerwą mosty, wezmą ich głodem i zmuszą do kapitulacji, odcinając od zaopatrzenia? Czy też trzecia rzecz, po prostu zmuszą ich do ucieczki przez jakieś przeprawy pontonowe i przez resztki mostów? Jaki scenariusz jest dla pana, panie generale, najbardziej prawdopodobny?
Cherson jest położony na obu brzegach, na zachodnim i na wschodnim. Zatem odcięcie przepraw mostowych nie powoduje tego, że Cherson jest od razu w rękach Ukraińców. Bo jego wschodnia część będzie zawsze w ręku Rosjan, dopóki Rosjanie tam będą. Natomiast moim zdaniem ta operacja jest dobrze przygotowana, bo ona ma charakter kompleksowy. Mówiłem, te uderzenia w głębi terytorium, na tyły armii rosyjskiej, połączenie z atakami na wojska, które bronią się w rejonie na Przyciółku Chersońskim, moim zdaniem zamkną w okrążeniu te wojska i część tych wojsk być może uda się przeprawić na wschodni brzeg Dniepru, ale na pewno nie wszystkich da się uratować, ponieważ Ukraińcy na dobrą sprawę w tej chwili wszystkie drogi prowadzące do Chersonia, wszystkie drogi prowadzące do przepraw na Dnieprze, łącznie z Nową Kachowką, mają pod obserwowanym ogniem swojej artylerii i lufowej, i artylerii rakietowej. A zatem nie ma takiej drogi, która by wiodła do wojsk rosyjskich na zachodnim brzegu Dniepru, która by nie była w zasięgu ognia artylerii ukraińskiej, i Ukraińcy skutecznie niszczą wszelkie ruchy tego wojska swoim ogniem, ponieważ ich informacje, ich rozpoznanie sięga głęboko w głąb ugrupowania armii rosyjskiej i Ukraińcy reagują natychmiast na jakiekolwiek ruchy i manewry tego wojska, które są na Przyciółku Chersońskim, jednocześnie niszczą systematycznie przeprawy, zarówno te, które budują pontonowe Rosjanie, i przeprawy promowe na Dnieprze, co nie pozwala Rosjanom ani się wycofać, ani zapatrywać tego wojska na tyle rytmicznie, żeby to wojsko miało czym walczyć w najbliższym czasie. Moim zdaniem ta operacja, która będzie pewnie sfinalizowana na Przyciółku Chersońskim, będzie połączona, chciałbym bardzo, żeby tak było, z powstaniem w Chersoniu. Moim zdaniem od dawna w Chersonie są już oddziały, grupy bojowe armii ukraińskiej, również i ukraińskiego ruchu oporu, które przygotowują się do tego, aby wywołać jakieś powstanie, które będzie wywołane w momencie, kiedy będą wojska ukraińskie pochodziły do Chersonia, aby uniemożliwić skuteczną obronę armii rosyjskiej w Chersoniu. I moim zdaniem świadomość tego Rosjanie mają, o czym świadczy fakt, że wyprowadzili elementy dowodzenia z Chersonia poza Cherson, bo w obawie prawdopodobnie przed tym, że mogą te stanowiska dowodzenia być obiektem ataków ruchu oporu armii ukraińskiej.
No dobrze, tylko żeby Rosjanie nie utopili we krwi tego powstania, zanim przyjdą z odsieczą ukraińskie jednostki liniowe.
Zgadzam się, ma pan rację, to trzeba wybrać właściwy moment, żeby nie było powtórki z powstania warszawskiego. Musi być dobrze wybrany moment i te dowódcy wojskowi muszą dokonywać dobrej oceny sytuacji, żeby ta decyzja nie była przedwczesna, bo tak jak pan wspomniał, mogą Rosjanie szybko takie powstanie utopić we krwi. Tym bardziej, chociaż wie pan, ta miejscowa ludność sprzyja wojsku ukraińskiemu i Rosjanie mają tego świadomość, bo nie udało im się w zasadzie nic w Chersonie osiągnąć. W związku z tym wydaje mi się, że atmosfery do tego, żeby mogli się skutecznie bronić w Chersonie, nie ma i być może oni już tą część, zachodnią Chersonia, już pisali na straty.
O, to ciekawe. Ale właściwie no to rozumiem, czyli jednak przewiduje pan bitwę, no bo niektórzy właśnie eksperci mówią, po co tam wchodzić, po co tracić ludzi, po co walczyć na terenie miejskim, jak wystarczy rzeczywiście odciąć miasto i po prostu Rosjanie albo uciekną, albo kapitulują, bo nie będą mieli co jeść. Ale rozumiem, że bez jakiegoś jednak podejścia pod miasto i szturmu się nie odbędzie, tak?
Znaczy wie pan, dlatego że ta wschodnia część Chersonia jest w rękach Rosjanina, będzie w rękach Rosjan. Trzeba szukać takiego rozwiązania, które pozwoli być może na karkach wycofujących się Rosjan pokonać na niektórych odcinkach Dniepr. Bo pytanie moje jest takie, Ukraińcy mają dwie brygady desantowe, bym powiedział, ale takie lądowo-desantowe, które są w tej chwili lekkimi brygadami, które są zdolne przeprawić się nawet przez południową część zbiornika Kachowskiego, obchodząc tą Kachowkę o północy, przepłynąć te 5 kilometrów tego zbiornika na BWP na przykład i zajść od tyłu wojska, czyli zaatakować wojska rosyjskie od tyłu na ich pozycjach bojowych. Moim zdaniem Ukraińcy to biorą pod uwagę, jeżeli by sytuacja była takiegoś chaotycznego odwrotu armii rosyjskiej z zachodniego brzegu Dniepru, takie działania są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ one by pozwoliły armii ukraińskiej na karkach armii rosyjskiej wejść na wschodni rzeki Dniepr i co zrobić? Uchwycić przyczółki na wschodnim brzegu Dniepru, co stworzy warunki do rozwijania operacji w kierunku Krymu.
No to rzeczywiście pasjonujący obraz. To byłaby niesamowicie brawurowa operacja. Wiemy, jak to można zrobić. Teraz kiedy? Spotkałem się z taką opinią, że otwiera się teraz okno możliwości, ale ono się może szybko zamknąć. Czy mógłby pan ten fachowe określenie naszym widzom wytłumaczyć? O co chodzi?
Znaczy generalnie chodzi o to okno czasowe, to Ukraińcy mają od przynajmniej półtora miesiąca, moim zdaniem, dlatego że wtedy, kiedy Rosjanie ogłosili tą tak zwaną przerwę operacyjną, był to sygnał, że Rosjanie są w głębokim kryzysie, że nie mają odwodów operacyjnych, które mogliby zareagować na sytuację, która rozwija się na południu. Oni ściągnęli część sił z północy i z kierunku wschodniego na południe, żeby zapobiec tej zapowiadanej przez polityków ukraińskich ofensywie, która miała już się wydarzyć, a która tak naprawdę sprawę ona się wydarza, bo ona się toczy, ta kontrofensywa ukraińska, nazywają ją pełzającą, a ona się toczy. Natomiast moim zdaniem to okno czasowe będzie do końca sierpnia, może inaczej, do połowy września, kiedy zaczną się opady deszczy, które mogą w bardzo poważnym stopniu ograniczyć możliwości, po pierwsze, sforsowania Dniepru, po drugie, przekraczania terenu tych stepów, które będą bardzo rozmokłe i one będą poprzecinane rzekami, które będą bogate w wodę, co z kolei zmusi wojska ukraińskie do ciągłego forsowania tych rzek, a co na pewno Rosjanie nie pozwolą, bo będą każdej rzeki, każdego strumienia bronić za wszelką cenę w obawie przed tą ofensywą, która będzie szła na Krym. Teraz jest czas i Ukraińcy mają moim zdaniem pół miesiąca czasu.
Ile, przepraszam panie generale?
Około miesiąca czasu jeszcze mają Ukraińcy, żeby dokonać zmiany sytuacji na południu i wyjść na kierunek krymski. Ta bitwa, która się toczy na przyczółku, ona się powinna rozstrzygnąć w ciągu 2-3 tygodni.
Rozumiem, 2-3 tygodnie, miesiąc, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to też opieram się też na doświadczeniach operacji Barbarossa, czy nawet kampanii tej po 24 lutego o Kijów, to zła pogoda sprzyja stronie broniącej się, tak, a przeszkadza nacierającej.
Zdecydowanie tak, oczywiście zawsze ten, który naciera, musi ten ciężki teren pokonać, aby się dobrać do obrońcy, który się broni właśnie w terenie dobrze przez siebie przygotowanym, bo trzeba pamiętać, że teren też zawsze walczy i w rękach dobrego dowódcy teren jest zawsze narzędziem, które go wspiera w działaniach bojowych.
Oczywiście, oczywiście. Dobrze, to teraz tyle, jeżeli chodzi o wielką bitwę, ale po tej bitwie będzie, że tak powiem, trzeba posprzątać. I na przykład, jeżeli dzisiaj mówi się, że jest 20-22 tysiące rosyjskich żołnierzy w Chersoniu, zakładam, mówi pan, że nie wszyscy zdołają uciec. Jeżeli Ukraińcy wezmą do niewoli taką olbrzymią ilość ludzi, panie generale, jak sobie radzić z czymś takim? Czy Ukraińcy mają infrastrukturę konieczną do przyjęcia takiej ilości jeńców?
Moim zdaniem na pewno nie mają w tej chwili tej infrastruktury. na pewno nie mają, ale będą musieli tych jeńców gdzieś rozmieścić. Wydaje się, że mają jednostki Gwardii Narodowej, które są w głębi terytorium Ukrainy i które są przygotowane do obrony miast. W sytuacji, gdyby ta kontrofensywa zakończyła się powodzeniem i rozbiciem tych wojsk na przyczółku chersońskim, to te siły, które w tej chwili są siłami niemobilnymi, są w dużych miastach w zachodniej Ukrainie, to one mogą być wykorzystane do tego, żeby zorganizować obozy jeńców wojennych i tam ich trzymać do czasu, dopóki na przykład nie stworzone zostaną warunki do tego, żeby dokonano wymiany jeńców.
Mhm. Rozumiem. Okej, to teraz jakie byłyby skutki, jeżeli mogę przejść na chwilę tylko jednym pytaniem z dziedziny militariów na politykę, bo na przykład tak, już widziałem, że są roszady na samej górze floty czarnomorskiej rosyjskiej. Jeden z generałów, czy tam admirałów został zdymisjonowany, jak rozumiem, prawdopodobnie za niezabezpieczenie lotnicze tych baz. Czy jeżeli Cherson padnie, to skończy się na tym, że jakiś generał straci posadę? Czy myśli pan, że może być jakieś większe tąpnięcie w rosyjskiej armii? No, na zasadzie takiej, że po prostu oni sobie, no uwaga, druga armia świata, nie są w stanie poradzić z armią numer 22.
Znaczy, proszę zauważyć, że jedynym sposobem rozwiązania problemów, które nurtują armię rosyjską, jest zmiana dowódców. Oni nie szukają rozwiązań systemowych, ani strukturalnych, tylko rozwiązują problem przez wymianę dowódców. To nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, bo przepraszam, każdy następca tego dowódcy będzie się bał tych błędów, które popełnił poprzedni dowódca i będzie popełniał jeszcze gorsze błędy. To jest absolutnie złe podejście do tego, aby zapewnić wojskowym sprawne dowodzenie. Dowódcy, aby mogli wykonywać zadania, muszą mieć pełną wiedzę o zakresie zadania i mieć wszystkie instrumenty do tego działania. Dowódca floty czarnomorskiej był pozbawiony kluczowej rzeczy. Pozbawiony był rozpoznania, ponieważ jeśli chodzi o tą wojnę, to królem rozpoznania są Amerykanie, którzy raz, że dostarczają informacji na bieżąco armii ukraińskiej, a dwa, skutecznie zakłócają system rozpoznania armii rosyjskiej. I Rosjanie, dowódca floty czarnomorskiej, są ślepi. A jak oni są ślepi, nie są w stanie zapobiec katastrofom, które spotkały flotę czarnomorską i które spotykają w wielu rejonach armię rosyjską. I rozwiązaniem nie jest wymiana dowódców, bo to nie poprawi rozpoznania i wróci wzrok armii rosyjskiej, a trzeba szukać rozwiązań takie, które pozwolą armii rosyjskiej skutecznie widzieć, ale ja nie będę powiadał rozwiązań, bo nie powinienem.
Oczywiście, jasne, że tak. Skupiajmy się na tym, co nie działa, ale nie doradzajmy im, jak to poprawić. To jest moja propozycja. Tak. Natomiast jest. Zanim jeszcze zapytam pana, bo przygotowałem sobie też kilka pytań o armię rosyjską, to jeszcze a co po burzy, czyli jeżeli uda się Cherson zdobyć, o czym mówi wielu ekspertów, no to co dalej? Bo nie wiem, czy zgodzi się pan z taką opinią, panie generale, że tak naprawdę największy sukces tej całej wojny, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to nie jest Donbas, nie są tam jakieś miejsca w okolicach Ługańska, miasta zdobyte, tylko ten korytarz wyrąbany, który łączy Rosję z Krymem. Czy myśli pan, że Ukraińcy mogliby się pokusić, no może nie na uderzenie na Krym, bo to rzeczywiście jest może science fiction teraz, ale żeby ten korytarz przeciąć i tutaj próbować Rosjanom napsuć krwi?
Dokładnie tak, ale zakładam to, że nie może mieć, że nie będzie miało to miejsca na kierunku chersońskim, przy założeniu, że Rosjanie będą bronili wschodniego brzegu Dniepru i sobie nie wyobrażam, żeby go nie bronili. Celem zatrzymania, forsowania armii na tym kierunku. Ale zwracam uwagę na kierunek na północ od zbiornika Kachowskiego, kierunek od Zaporoża, miejscowości Zaporoże, w kierunku na Mariupol. Jest to najkrótszy kierunek do tego, aby przeciąć korytarz łączący obwód doniecki z Zaporożem i z chersońskim obwodem. I tam nie ma potrzeby forsowania, ponieważ w rejonie Zaporoża, na wschód od Dniepru, wojska ukraińskie są po przeprawie po prostu. Są na terenie, gdzie nie muszą dokonywać przepraw rzeki Dniepr. I tam zgrupowanie uderzeniowych pozwoli osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, przeciąć korytarz ten lądowy, jeżeli by tam stamtąd uderzenie wyszło. Drugie, zagrozić zgrupowaniu uderzeniowemu armii rosyjskiej, które szturmuje Donieck. jeżeli by Ukraińcy uderzyli na tym kierunku, na południe od swojej obrony, czyli na południe od Kramatorska, w kierunku na Zaporoże, Mariupol, tak jak powiedziałem, rozcinają grupowanie armii rosyjskiej, moim zdaniem wątłe na tym kierunku, osłabione wysłaniem części wojska kierunek chersoński i zagraża lewemu skrzydłu armii rosyjskiej, która szturmuje Łuk Donbaski. To byłyby dwa cele i moim zdaniem, jeżeli by takie uderzenie wyszło w możliwie krótkim czasie, to Rosjanie mieliby poważne problemy z prowadzeniem operacji. Przepraszam.
No dobrze, panie generale, ja kiedyś rozmawiałem z jednym z ekspertów też na ten temat i on powiedział, że owszem, łatwo jest wybić taki korytarz i dojść do morza w ten sposób, ale trudno go utrzymać, bo byłoby taki wąski miejsce, gdzie byłyby zgrupowane ukraińskie siły, a Rosjanie z dwóch stron mogliby w nich tłuc. Czy rozumiem, że Ukraińcy po wybiciu tego korytarza przez korytarz i przecięciu rosyjskiego korytarza Rosja-Krym musieliby go szybko rozszerzyć na północ i na południe, tak, żeby się tam w ogóle utrzymać?
Znaczy, wie pan, to byłaby pewnie operacja połączona i wielokierunkowa, bo ma pan rację. Przybijanie wąskiego korytarza jest nieuzasadnione. Takiego korytarza szerokości obwodu kaliningradzkiego, który można artylerią na całą głębokość ogniem kierowanym przestrzeliwać. Więc jeżeli by takie uderzenie wyszło i jeżeli miałoby ono powodzenie, po kilku dniach można by to ocenić po tempie operacji, to wtedy moim zdaniem Rosjanie, Ukraińcy powinni rozpocząć operacje wiążące. Wiążące na północy, uderzając na przykład w skrzydło armii rosyjskiej na północ od Iziumu, na północ od Charkowa i drugie na pewno na kierunku chersońskim podejmowanie prób wiązania sił armii rosyjskiej na tym kierunku, żeby Rosjanie nie mogli użyć siły z odwodów na kierunku operacji tej głównej do likwidacji tego korytarza. Przepraszam.
Rozumiem. Dobrze, panie generale, bo dlaczego ja też drążę ten temat, bo jest interesujący taki problem tego Krymu. Zdobędą, nie zdobędą, wkroczą, nie wkroczą, jak zareaguje Rosja, no bo wiemy, że w doktrynie rosyjskiej jest to, że jeżeli zaatakują tam nasze strategiczne interesy, to możemy użyć broni atomowej. Ale uwaga, Krym jest uzależniony od wody, od elektryczności, od dostaw z kontynentu. Więc być może wystarczy przeciąć to i dyktować Krymowi warunki, mam na myśli stronę ukraińską, a niekoniecznie tam się ładować i narażać się na uderzenia atomowe Rosji. Może to byłoby ciekawe, żeby po prostu ten Krym sparaliżować w ten sposób, odcinając go od kontynentu.
Oczywiście tak, ma pan rację. Uważam, że szturmowanie Krymu nie jest militarnie uzasadnione i szkoda potencjału wojskowego, żeby Krym zdobywać, może Krym wziąć głodem, o którym pan wspomina, wystarczy ten korytarz przeciąć i go dobrze obsadzić wojskami swoimi, żeby Rosjanie mieli możliwość reagowania swoimi wojskami na tym kierunku. I moim zdaniem rozstrzygnięcia co do Chersonia, przejścia go, powładanie Ukrainy w tym roku na pewno nie będzie. Będzie to raczej rozstrzygnięcie polityczne, które być może zaistnieje w przypadku, gdy obie strony siądą do stołu i będą rozmawiały, ale żeby mogły siąść do stołu, muszą być spełnione warunki, które stawiają Ukraińcy, czyli opuszczenie części terytorium, które były do 24 lutego częścią państwa ukraińskiego. Potem Ukraińcy mogą dyskutować. Natomiast oczywiście warunkiem jest to, żeby mogli nie tyle rozbić, a co pobić wojska rosyjskie, bo rozbicie wojsk na przyczółku chersońskim rosyjskich z zakładem jest możliwe, ale to nie będzie rozbicie armii rosyjskiej, to będzie jej pobicie w polu, pierwszej lub dwóch bitwach, która będzie druga pewnie miała miejsce w Łuku Donbaskim. Ale moim zdaniem do jesieni nie będzie kluczowych rozstrzygnięć takich, które by pozwoliły opanować Krym.
Dobrze, a hasło, muszę rzucić to hasło, bo wszyscy widzowie są zainteresowani, jakie jest pana opinia na ten temat. Most krymski na cieśninie Kerczeńskiej. Kiedy patrzy pan na te zdjęcia tych łuków, widzi pan po prostu ciekawy architektonicznie twór, czy widzi pan cel wojskowy jako fachowiec i myśli pan, że generałowie ukraińscy też jakieś plany wobec tego obiektu mają?
Jeżeli chodzi o Ukrainę, Ukraina czeka tylko na właściwy moment, kiedy będzie mogła uderzyć na most Kerczański. Moim zdaniem w tej chwili wojskowych warunków do tego nie ma, bo kluczową sprawą jest przecięcie tego korytarza, który jest wzdłuż Morza Azowskiego, ponieważ tam ten idzie 90% zaopatrywania dla armii rosyjskiej. Most Kerczeński nie jest kluczem, jeśli chodzi o wsparcie logistyczne w tej chwili. I Ukraińcy mają asa w rękawie, bo oni tym asem szachują Rosjan, ale szachują ich bardzo propagandowo przede wszystkim, bo ten most Kerczeński jest marzeniem, był marzeniem Putina. Putin był osobiście zainteresowany, to jest jego ambicja i Putin go otwierał. Niszczenie tego mostu to będzie porządny policzek w twarz Putina i Ukraińcy o tym wiedzą i czekają tylko na właściwy moment, żeby w ten most uderzyć. Mają ku temu warunki, teraz w tej chwili czekają, kiedy powstanie ku temu właściwy moment, który dwie rzeczy osiągnie na pewno. Upokorzy Putina i da dowód narodowi ukraińskiemu, że Ukraina już sięga wszędzie, gdzie tylko sięgać powinna, jeżeli chodzi o wojnę z Rosją, a Rosjanie nie mają prawa już się nigdzie czuć bezpieczni.
No, to rzeczywiście byłoby chyba bardzo spektakularne. Przebiłoby nawet zatopienie Moskwy. Do tej pory chyba najbardziej spektakularny taki obrazowy sukces strony ukraińskiej. Panie generale, to teraz, ponieważ tak jak powiedziałem na wstępie, tak się złożyło, że rozmawiamy tak w takich co kilkadziesiąt dni i za pierwszym i za drugim razem pana o to pytałem, to zapytam też za trzecim. To teraz, w 177 dniu wojny, o co walczą obie strony? Bo mówi pan, że myśli pan cały czas, że prędzej czy później siądą do stołu rozmów, no bo muszą w końcu, ta wojna się pewnie musi jakoś w sposób zakończyć. To w takim razie jakie są cele teraz armii? Bo na pewno obu walczących państw i obu sił zbrojnych mam wrażenie, że są zupełnie inne niż jak rozmawialiśmy 24 lutego 2020 roku. O co się biją?
Oczywiście cele są modyfikowane stosownie do możliwości prowadzenia wojny. Obie strony te cele modyfikują. Oczywiście Rosjanie patrzą na to, czym dysponują, czy dysponować będą jeszcze w tym roku, bo głównie o to chodzi, żeby te cele, które osiągnęli, za wszelką cenę utrzymać, jeszcze zdobyć jakieś części terytorium, a głównie chodzi o obwód doniecki i przejść do obrony, tak żeby przetrwać jesień, zimę i wiosnę na pozycjach obronnych. Myślę tu o Rosjanach. Rosjanie w tej chwili przechodzą częścią gospodarki swojej na gospodarkę wojenną, z gospodarki pokojowej na gospodarkę wojenną. Co to znaczy? To znaczy, że Rosjanie przestawiają swoją gospodarkę na tory wojenne, aby zapewnić armii to, co armii jest potrzebne, żeby na wiosnę ta armia była w innej kondycji. Oni w tej chwili tego problemu nie rozwiążą, ponieważ nie są w stanie odtwarzać zapasów środków materiałowych w wymaganym tempie, nie są w stanie dostarczać nowego sprzętu wojskom, nie są w stanie remontować tego sprzętu, dlatego też potrzebują przejścia na gospodarkę wojenną, na to też trzeba czasu. Oni byli na to nieprzygotowani. Oceniam, że w miesiącu październiku będą już mieli część gospodarki przestawioną na system wojenny, co pozwoli im pracować pełną parą dla armii, produkować dla armii. Tak, żeby tą armię na wiosnę zaopatrzyć i przygotować do operacji dalszych. Zatem przewiduję, że do wiosny przyszłego roku Rosjanie za wszelką cenę będą chcieli utrzymać to, co do tej pory zdobyli i będą prowadzili operację obronną, która ma zatrzymać przewidywaną, zapowiadaną przez Ukraińców ofensywę. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, Ukraińcy mają coraz większe zdolności dzięki dostawom sprzętu z Zachodu. Mnie zastanawia fakt, czemu te wojska jeszcze, mając na przykład blisko 500 czołgów z Wojska Polskiego, to są dwie dywizje pancerne, 6 brygad pancernych. Czemu te dywizje jeszcze nie walczą na froncie, zatem czy brygady? Zadaję sobie pytanie, co jest powodem tego, że nie ma jeszcze dużej, taki bym powiedział, przełamującej aktywności armii ukraińskiej na froncie? Nie ma problemu ze sprzętem, nie ma problemu z amunicją, sprzętu jest coraz więcej, więc zaczynam podejrzewać, że jest problem z żołnierzami, z personelem. Czy przypadkiem z tym problemem nie borykają się Ukraińcy? Bo dla mnie, dla wojskowego, te dostawy sprzętu od kilku miesięcy powinny już stworzyć warunki do tego, aby na front zaczęły docierać przygotowane, wyszkolone jednostki wojskowe, które chociażby z wykorzystaniem tych 500 czołgów tworzą przewagę na wybranych kierunkach, bo przecież nie walczy się na całym froncie, tylko zgrupowania uderzeniowe tworzy się na wybranych kierunkach. Więc nie widzę tam takich działań przełomujących, więc zaczynam nie podejrzewać, ale tak myślę sobie, że problemem Ukraińców, którzy w tej chwili mają, to jest brak personelu do obsady w pełnym zakresie sprzętu, którym dysponują. I to mi się wydaje jest ten problem, którym Ukraińcy się borykają, który na pewno do końca jesieni nie rozwiążą.
No tak, czyli jeszcze na takie rozstrzygnięcia, jak rozumiem, poczekamy. Panie generale, to chciałbym teraz zapytać o rosyjskie... Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdziemy do rosyjskiej armii, Białoruś, bo kiedy powiedziałem znajomemu, że dzisiaj będę z panem rozmawiał, od razu spytaj o Białoruś pana generała, więc pytam o Białoruś, przy okazji pozdrawiam kolegę. On pytał następującą sprawę, to znaczy... Putin na pewno dużo by zyskał, gdyby wreszcie przekonał Białorusinów, żeby weszli do wojny. Co jakiś czas się o tym bardzo dużo mówi, że już zaraz Łukaszenko się ugnie i zaatakują. Myśli pan, że Ukraińcy mają się czego bać na tym odcinku?
Znaczy generalnie tym potencjałem, który dysponuje Łukaszenka, te cztery brygady, które są średnio wyszkolone, średnio wyposażone, on naprawdę nie poprawi sytuacji operacyjnej, strategicznej armii rosyjskiej. Oczywiście zwiąże te wojska, które i tak są związane, bo stoją przy granicy, wojska ukraińskie, stamtąd trzy brygady, które są za pozycjami, chronią się polami minowymi, fortyfikacjami, one są jakby przygotowane do tego, żeby to uderzenie przyjąć. Natomiast ja w to uderzenie nie wierzę. Jedynymi wojskami, które są lojalne wobec Łukaszenki, są wojska specjalne i ten specnaz, którego cały czas wspierają, bo są zagrożone tym, co się może wydarzyć w przypadku jakiegoś przełomu politycznego na Ukrainie, natomiast na Białorusi, przepraszam. Natomiast ja nie jestem skłonny wierzyć w to, że armia białoruska będzie chciała się bić z armią ukraińską. To po pierwsze. Po drugie, Łukaszenka boi się tego, ponieważ jeżeli by zaczął tą wojnę, to Ukraina jest uprawniona do przeniesienia wojny z terytorium Ukrainy na Białoruś. Czyli Ukraińcy w przypadku, gdyby wysłali kilkanaście grup partyzanckich, ukraińsko-białoruskich, bo przecież Białorusinów mają swoje armii, na terytorium Białorusi natychmiast na Białorusi rodzi się powstanie przeciwko Łukaszence. Bunt społeczny, który zamienia się w jakiś ogólnonarodowy sprzeciw, który może mieć również i wymiar militarny z użyciem części na przykład takich oddziałów, które przyjdą z Ukrainy, białoruskich, które będą robiły porządek, opanują Mińsk i tak dalej. Tego się Łukaszenka boi, bo bezkrwawo on władzy nie odda, ale on również, jeżeli on zacznie wojnę z Ukrainą, to skończy się jego epoka, skończą się jego rządy, ponieważ Białorusini go przewrócą, a moim zdaniem Putin nie ma takiego potencjału, żeby wesprzeć armię białoruską, tym bardziej, że moim zdaniem armia białoruska nie będzie występowała przeciwko ani armii ukraińskiej, ani przeciwko swojemu narodowi.
Tak, od razu uśmiechnąłem się, że kiedy odwrócił pan w fantastyczny sposób problem, no bo wszyscy mówią, czy Łukaszenko pomoże Putinowi, ale rzeczywiście mogłoby się tak to skończyć, że wejście Ukrainy do wojny by oznaczało, że Putin musiałby lecieć na ratunek Łukaszence. I przypomina mi to 41 rok, jak za uszy wyciągał z kłopotów Mussoliniego Hitler i narobił mnóstwo problemów przez to, bo odroczył operację Barbarossa i być może to w ogóle przesądziło o wyniku II wojny światowej, przynajmniej na wschodzie. Natomiast panie generale, rzeczywiście przypomniałem sobie, że jak była ta biało-czerwono-biała rewolucja na ulicach Mińska, no to z jednej strony była przemoc tych drabów z pałami, z kałasznikowami, a z drugiej strony no taki protest pokojowy. Ci ludzie nie mieli jak odpowiedzieć im. Gdyby doszło do wojny i pojawiliby się ci partyzanci, no to zaczęliby do tego OMON-u, czy tam co to jest, po prostu strzelać i wtedy ten reżim rzeczywiście, który już i wtedy nawet zawisł na włosku, pewnie by się załamał, prawda?
Dokładnie, panie redaktorze, pan ma rację. Oni wtedy już mieli, oni liczyli dni do upadku. Łukaszenka liczył, udało mu się to przetrwać. Natomiast moim zdaniem, jeżeli by doszło do jakiejkolwiek agresji ze strony Białorusi na Ukrainę, natychmiast Ukraińcy mają prawo przenieść działania wojenne na terytorium Białorusi i, powiem inaczej, i wspólnie z białoruskimi oddziałami wyzwolić Białoruś spod jarzma Łukaszenki.
No dobrze, panie generale, bo to zaraz dojdziemy do takiego wniosku niebezpiecznego, że dobrze byłoby może, żeby Łukaszenka zaatakował, bo jeżeli miałoby to przynieść takie konsekwencje i wyrwać jeszcze, niech proszę zobaczyć, jakie byłyby konsekwencje wojny. Ukraina wzmocniona, Finlandia i Szwecja w NATO i jeszcze Białoruś wyciągnięta z systemu Putina, sojuszy i przeciągnięta na zachód. No to byłaby
Białoruś.
Bingo, pełna stawka.
I to tam, panie redaktorze, nie śmiało jeszcze Mołdawię. Mołdawia jakaś jest zapomniana, nie wiem czemu, ja patrzę na to, to jest taka pięta Achillesowa, którą nie wiem dlaczego nie wszyscy za nią trzymają, a uważam, że jeżeli by się udało za nią trzymać, to problem Naddniestrza w przypadku porażki Putina, a będzie ta porażka miała miejsce, wierzę, to problem Naddniestrza by Mołdawia i Ukraina szybko rozwiązały.
Tak, tak. Przypomnę Państwu, że Naddniestrze to jest taki pasek terytorium opanowany przez Rosjan wtłoczony między Mołdawię a Ukrainę i nawet mówiono na początku, że tam może Rosjanie stamtąd zaatakują, pójdą na Odessę, ale to się wszystko skończyło tak, że się nic nie stało i oni się raczej boją, a nie Ukraińcy Naddniestrza. Dobrze, panie generale, ostatnia sprawa i to, na co się umawialiśmy przez telefon, muszę zapytać. Ostatnio dużo informacji wycieka na temat rosyjskiej armii, która znajduje się, to powiedziałbym, w kondycji średniej. Dużą furorę robią takie zapiski żołnierza rosyjskiego Pawła Filatiewa, który opisał to, on brał udział w tej wojnie, został podczas niej ranny i opisał od środka, jak to wygląda. No ja tak w skrócie powiem, żarcie paskudne. Sienniki zawszone, dowodzenie tragiczne, żołnierze źle zmotywowani, sprzęt wybrakowany. I teraz mam takie pytanie. No przeczytałem to, widziałem entuzjastyczne komentarze internautów, mówię, zaraz, a może to jest po prostu ukraińska propaganda, może ten facet nie istnieje, może to po prostu ma na cele jakieś morale zniszczenie Rosjan, a w rzeczywistości ta armia sobie nawet nieźle radzi w takich sprawach organizacyjnych. Jaka jest pańska opinia? Czy rzeczywiście jest tak źle, czy to jest przesadzone?
Znaczy generalnie być może jest to działanie propagandy ukraińskiej, natomiast z mojej wiedzy i z tego, jak znam armię rosyjską, a przecież byliśmy na ćwiczeniach w ramach NATO, oni byli u nas, byli u nich też kilka razy, oceniam, że dużo w tym i prawdy jest. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie żołnierzy rosyjskich w żywność i w ogóle żywienie wojska rosyjskiego, moim zdaniem jest podłe. Jakbyśmy dali to jedzenie naszym żołnierzom, tracy żywnościowe, które mieli Rosjanie, to pewnie nasi żołnierze by poszli do domu i razem ze swoimi psami, które by się im dało tym jedzeniem nakarmić. To było naprawdę poniżające godność ludzką to, co żołnierze rosyjscy dostawali, ale to jest konsekwencja tych kradzieży, o których mówiliśmy, że ta armia była cały czas okradana. Przez wszystkich. Dostawców żywności też. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dowodzenie, to mówiliśmy o dowodzeniu, ono jest słabe, oni są sobą przygotowani do dowodzenia. Zresztą, wie pan, jak dowódcy armii mają w CV wpisane swoje, którym się szczycą, że dostali medal od Putina za zorganizowanie defilady w Nowosibirsku. Inny dowódca armii z 49 za to, że zorganizował defiladę w Moskwie, no to dla mnie jako dowódcy wojskowego takie zasługi, że umiał zorganizować defiladę, są nic nie znaczące. Przeciwnie, takiego dowódcy bym nigdy nie wyznaczył na dowódcę frontowego. Nawet tyłowego bym się bał go wyznaczyć. Defiladę po zakończeniu wojny tak, ale nic więcej. Więc dowodzenie jest na niskim poziomie, dowódcy wojskowi są pozbawieni kompetencji, dowódcy wyżsi tylko dowodzą, a młodsi dowódcy pozbawieni kompetencji nie mają prawa podejmować żadnych decyzji. To jest brak tego zdecentralizowanego dowodzenia, u nich dowodzenie jest centralizowane, w zasadzie na każdym szczeblu dowodzą wyżsi dowódcy, a generałowie uzurpują sobie prawo do dowodzenia plutonami czy kompaniami. Tak jak u nas to robił we wrześniu 1939 roku Dom Biernacki w Armii Prusy, gdzie dowodził batalionami, gubiąc całą armię. Wie pan, to jest taka przypadłość ludzi, których mają większe ambicje niż wiedzy i możliwości. I to jest główny problem niektórych dowódców. Teraz, jeśli chodzi o sprzęt, mówiliśmy o tym, o przemyśle zbrojeniowym rosyjskim, który kuleje, który nie jest w stanie zaopatrzyć armii rosyjskiej w nowe generacje sprzętu, dlatego Rosjanie sięgają po sprzęt produkcji lat 60., 70., ale to nie buduje morale wojska, to nie jest motywujące dla żołnierzy, którzy muszą się przysiadać z czołgów T-90 rozbitych zresztą, w czołgi T-62 czy innej generacji starszej sprzęt wojskowy. To naprawdę nie buduje morale i nie tworzy ducha bojowego u tych żołnierzy, przeciwnie na pewno mocno armię demoralizuje. Zatem armia rosyjska jest w głębokim kryzysie, stąd jest potrzebny czas tej armii, o którym mówiłem wcześniej, że wiosną przyszłego roku oni są w stanie się ogarnąć, bo w tej chwili oni ściągają z rezerwy żołnierzy, czynią z nich najemników, płacąc im większe pieniądze, namawiając, stręcząc wręcz do tego, żeby byli żołnierzami, pobierają rekruta, którego przymusowo wcielają do wojska, podpisują kontrakty z ludźmi, którzy niekoniecznie będą dobrymi żołnierzami w przyszłości, ale generalnie rozpaczliwie uzupełniają szeregi wojska nie po to, żeby w tej chwili uzupełnić te straty, bo wiedzą, że zrozumieli to, że wysłanie nieszkolonego żołnierza to tylko zmarnowanie tego potencjału. Oni szykują się do tego, żeby armię odtwarzać i żeby ta armia była inną niż jest teraz, ale dopiero na wiosnę przyszłego roku. Chcą ten kryzys przetrwać. Idą w tej chwili na przetrwanie.
Kiedy mówił Pan o tym jedzeniu, to ja teraz pokażemy to Państwu na ekranie. Te wpisy Pawła Filatiewa zostały opatrzone posiłkiem, który został wydany Rosjanom. Ja się zastanawiałem, co to jest. Może Państwo zgadną. Proszę o komentarz pod spodem albo na czacie, jeżeli oglądacie na żywo. Mnie się wydaje, że to jest parówka wsadzona w... czy też 3/4 parówki wsadzone w owsiankę, ale nie jestem pewien. Także wygląda to rzeczywiście strasznie. Ale panie generale, ja tego nie odpuszczę, bo pan powiedział, że pan miał kontakt z Rosjanami podczas jakichś ćwiczeń. No to jest dla dziennikarza takie wrzucenie mi piłeczki na mój kort i ja odbijam. No to niech pan powie coś więcej. To była jakaś różnica cywilizacyjna? Miał pan poczucie, że to rzeczywiście jest jakaś armia z innej planety? W sensie rozmawiał pan pewnie z oficerami rosyjskimi, widział pan sprzęt. Rzeczywiście tak to źle wyglądało?
Dwukrotnie brałem udział w takich ćwiczeniach, znaczy byłem obserwatorem na ćwiczeniach na Białorusi z udziałem armii rosyjskiej. To było w 1995 roku, jak byłem szefem sztabu pierwszej dywizji. I potem jak byłem dowódcą wystądowych w 2008 roku na święcie, chyba to było 90-lecie armii białoruskiej, gdzie takie były wspólne ćwiczenia pokazywane. I dla cywila może... to nie ma żadnego znaczenia, bo cywil to się skupia na tym, co mu chcą pokazać i co mu pokazują, jak go ustawiają. Natomiast wojskowy zwraca uwagę na co innego. Bo nie patrzyłem na czołgi, bo ja się na tym trochę się znam, bo jestem czołgistą. Nie patrzyłem na co innego, ale patrzyłem na to zaplecze, na tą kuchnię tego wszystkiego. Jak przygotowuje się ćwiczenia, jak się sprawiają dowódcy, jak zachowują się żołnierze. Więc byliśmy obserwatorami i widziałem tych żołnierzy na posterunkach wysuniętych, którzy te właśnie racje żywnościowe konsumowali, które no, tak jak panu powiedziałem wcześniej, nie sprawiają wrażenia takich, które mogłyby nadawać się do konsumpcji. Zatem ta kuchnia, którą widziałem, otworzyła mi oczy. Zresztą wie pan, czy mi otworzyła oczy? My to znamy z przekazów historycznych, że ta armia zawsze była armią zaniedbaną. Że ta przepaść, która dzieliła kadrę wojskową, kadrę oficerską, żołnierzy zawodowych od tych żołnierzy, tej szarej masy żołnierskiej, szeregowych, to była zawsze przepaść, która bierze początek chyba od cara Piotra I, kiedy zaczęto tą masę żołnierską traktować jak tą przeklętą swołocz i mięso armatnie. I wydaje się, że tak było za cara Mikołaja, tak było za Stalina i tak jest za Putina.
No tak. I jeszcze jedna rzecz taka, która mi się rzuciła w oczy, to znaczy, kiedy patrzyłem na zdjęcia rosyjskich żołnierzy, czy to branych do niewoli, czy jakieś tam inne fotografie, które oni sobie sami robili, to w lutym dominowała dziatwa. Bardzo młodzi chłopcy albo mężczyźni, powiedziałbym, nie wiem, no 20-30-letni. Natomiast teraz ostatnio jest bardzo dużo zdjęć panów, tak powiedziałbym, 50+, i to nie na stanowiskach dowódczych, tylko po prostu z kałaszami w rękach, w hełmach pędzą gdzieś do przodu. To znaczy, czy to oznacza, że oni sięgnęli po jakieś takie roczniki już bardzo wysokie?
Tak, oni sięgnęli w kwietniu tego roku, powołując szczególnie w okręgach centralnym i wschodnim starych rezerwistów, starych żołnierzy, starych. No tak jak pan powiedział, 50+, którzy wojsko mają daleko poza sobą, którzy nie byli nigdy, którzy w zasadzie przez kilkanaście lat nie brali udziału w ćwiczeniach rezerwistów. W tej chwili część z nich powołano do wojska jako rezerwistów, zmuszając ich do tego, a część kuszono pieniędzmi i zgłosili się do armii w nadziei na to, że uda się jakoś tą wojnę przetrwać, a przy okazji co nieco zarobić. I to właśnie są ci, którzy pojawili się na froncie. Natomiast ich wartość bojowa jest bardzo znikoma i bym tutaj nie miał żadnych obaw co do tego, że będą uczestnikami albo sprawcami jakichś wielkich sukcesów armii rosyjskiej. Oni mają wszystkim dotrwać do jesieni, a potem ten kryzys będzie powoli łagodzony przez to, że armia rosyjska będzie jakby odtwarzana.
Dobrze, to ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o to zagadnienie zbrodnie wojenne, no bo cały czas słyszymy co pewien czas o różnych jakichś naprawdę groteskowych wydarzeniach. To ktoś okastrował ukraińskiego jeńca, to ktoś, nie wiem, skopał na śmierć, sprawa tych azowców wysadzonych w powietrze. Proszę powiedzieć, panie generale, czy te zbrodnie połączone z grabieżami bardzo często wypływają, no właśnie, z tego, co czasami ukraińska propaganda pokazuje, że Imperium Zła nas zaatakowało, straszne orki i to jest taka hollywoodzka konfrontacja ludzi dobrych z ludźmi złymi, czy może z tego, że to wojsko jest głodne, wściekłe, źle dowodzone, bierze się ludzi do tego wojska, słyszałem, że z kolonii karnych, i po prostu następuje jakaś demoralizacja armii, która jest po prostu piekielnie zaniedbana.
Na pewno jest zaniedbana armia, na pewno jest demoralizowana armia, chociażby ten sam fakt, że oni w tej chwili rozwiązują sobie problem przepełnionych, przeludnionych kolonii karnych i więzień, agitując spośród nich tych więźniów żołnierzy do armii. To jest rzeczywiście już taki krok ostateczny, natomiast faktycznie ta morale armii rosyjskiej upadło bardzo. Czy ono było inne niż jest teraz? Nie wiem. Mam wątpliwości. Natomiast okrucieństwo, które cechuje działania armii rosyjskiej, jest od początku bardzo krwawym i bym powiedział, to co my nazywamy łagodnie ludobójstwem, może naukowcy wymyślą jakieś inne słowo, które będzie pasowało do tego, z czego sprawcami są żołnierze rosyjscy. Zresztą trudno byłoby myśleć o nich inaczej i kiedy zapada decyzja polityczna o tym, żeby żołnierze pułku Azow w Mariupolu się poddali, ja wtedy to skrytykowałem, powiedziałem wyraźnie, że dowódcy ukraińscy skazali swoich żołnierzy na śmierć. Że w Kijowie nie powinno być decyzji, tylko powinno być w Mariupolu i dowódca tam na miejscu powinien zdecydować, co dalej. Czy się poddać Rosjanom, wiedząc, co ich spotka, bo wszyscy to przewidywali, ja powiedziałem wyraźnie wtedy, że spotka ich to, co ich spotkało. Ja wolałbym, żeby moi żołnierze się w nocy przerywali przez ogrążenie. Może nie wszyscy by się przedarli, ale na pewno część by się uratowała, a Rosjanie zgotowali im los taki, jaki gotowali wszystkim jeńcom. Czy mam przywoływać do pamięci Katyń i inne miejsca mordów na polskich żołnierzach? Nie tylko na oficerach, ale na polskich żołnierzach. Więc wydaje się, że sposób traktowania jeńców dla Rosjan wynika z ich chyba zwyczajów wojskowych, że jeńiec w zasadzie nie ma prawa do niczego, że oni nie przestrzegają konwencji genewskiej w stosunku do swoich, którzy byli jeńcami. Przecież Stalin wszystkich wyciął tych, którzy wrócili z niewoli niemieckiej. A zatem wydaje się, że łudzenie się, że ta wojna będzie miała inny wyraz ze sprawą Rosjan jest błędem i nie ma widać wyraźnie siły sprawczej, która by wyhamowała te mordy, to ludobójstwo, które są udziałem Rosjan. Nawet te ataki rakietowe na galerie w Krzemieńczuku i gdziekolwiek indziej, gdzie ofiarami jest ludność cywilna, jest ewidentnym ludobójstwem i proszę zobaczyć, XXI wiek, co opinia światowa zrobiła, żeby zatrzymać te mordy, to ludobójstwo? Niewiele. Niewiele, a widać to po tym, że Putin się niczego, co opinia światowa wyraża, nie wystraszył, a ONZ ignoruje.
No tak. Panie generale, to ciekawe o tych jeńcach, co pan powiedział. Wszyscy wiemy, co się działo z jeńcami polskimi wziętymi do niewoli w 1939. W Niemczech jest wielka trauma jeńców ze Stalingradu i w ogóle setek tysięcy niemieckich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli, a tam wróciło, wie pan, w latach 50. garstka dosłownie. I znam kilka przypadków, że niemieckie oddziały się przebijały siłą, żeby tylko poddać się na zachód Anglikom i Amerykanom, żeby nie dostać się w ręce Sowietów, to jest jasne. Natomiast uwaga, japońscy jeńcy, bo czytałem jakiś artykuł, również ich los był tragiczny, jeńcy z armii kwantuńskiej. Panie generale, kropka na D. Jak długo jeszcze potrwa wojna według pana?
Znaczy moim zdaniem ta wojna potrwa jeszcze przynajmniej do przyszłego roku, do końca lata przyszłego roku, z uwagi na to, że w tej chwili nie ma takich warunków do tego, żeby którakolwiek ze stron zgodziła się na zakończenie działań wojennych. Ani Ukraina nie zgodzi się na to co proponuje Rosja, a Rosja z kolei postawi takie warunki, które będą dla Ukrainy nie do przyjęcia, w związku z tym to nie wieszczy finału tej wojny.
I ostatnie pytanie gatunku piłkarskiego. Jak ta wojna się skończy? Zwycięstwo Ukrainy, zwycięstwo Rosji czy remis, czyli jakiś kwaśny kompromis, który spowoduje, że obie strony swoich celów stuprocentowych nie osiągną?
Tak będzie prawdopodobnie, jak pan powiedział, to będzie to kwaśny remis. Rosja tej wojny nie wygra, Ukraina tej wojny nie przegra. Czyli będzie taki pad strategiczny, który pewnie politycy rozsądzą przy stole, ale powtarzam, gdzie warunki będą, powiedzmy, obu stron porównywalne, bo Ukraina musi jakieś spektakularne zwycięstwa, chociażby tej bitwie chersońskiej, osiągnąć, aby móc mieć argumenty przy stole do rozmowy z Rosjanami.
Panie generale, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem, drodzy państwo, był generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo fachowa analiza. Mam nadzieję, że znowu za kilkadziesiąt dni się spotkamy i podsumujemy może bitwę chersońską, może zwycięstwo Ukrainy. Zobaczymy w tej bitwie. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu generałowi. Dziękuję widzom, którzy oglądają Historię Realną. Wy jesteście najważniejsi. Kciuk dla was. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. I panie generale, już ostatni punkt programu. Kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi. Dziękuję bardzo, panie generale. Tak, kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, którą wspieramy oczywiście, i kciuk dla naszego partnera KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Dzięki, przyjaciele, za wsparcie. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.